jak uczy się obcokrajowców negocjować z Polakami, jak postrzegają nas inne kultury, inne kraje, no i czego uczą korporacje, firmy tych, którzy jadą do Polski, będą negocjować z Polakami.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Na to pytanie postaram się odpowiedzieć dosyć szeroko, a jaką to może mieć wartość dla Ciebie, dla Polaka? No przede wszystkim poznanie samego siebie, uwzględnienie tych elementów, które słyszysz, na przykład plusy, wystarczy je wzmacniać, minusy być może można uwzględnić, można nad nimi popracować, ale też będzie możliwość zrozumienia drugiej strony, jeżeli jest przygotowany. Ale powiem coś przewrotnego. W tym moim tytule wybrzmiało trzecie zdanie, jak organizacje czy korporacje przygotowują innych do negocjowania z Polakami. No przede wszystkim zdajmy sobie z tego sprawę, że korporacje zachodnie, europejskie nie przygotowują. Dlatego, że poziom wiedzy co do samego w ogóle przygotowywania, już nie mówiąc wiedzy dotyczącej merytorycznej strony negocjacji, ten poziom jest absurdalnie niski, czego nie wie większość naszych rodaków, a poziom umiejętności menedżerskich, sprzedażowych, negocjacyjnych w Polsce jest zdecydowanie wyższy od tych, które są na Zachodzie. Oczywiście jest jeszcze ogromny obszar rozwojowy dla nas, dla Polaków, ale te statystyki są absolutnie na naszą korzyść. Jednocześnie fajnie dowiedzieć się czegoś o sobie. Może nie fajnie wtedy, kiedy to są minusy, chociaż dlaczego nie? Zwłaszcza jeżeli minusy nie przewyższają plusów. A w przypadku Polaków raczej tak jest. No to zacznijmy. Jak się charakteryzuje Polaków? Nie odnosząc się w tym momencie do kwestii plusów czy minusów, przede wszystkim Polacy są postrzegani na arenie międzynarodowej przez dwa pryzmaty, które się ze sobą jakby zwalczają trochę. Bo z jednej strony jest to pryzmat konkretu, Polacy lubią konkret, ale z drugiej strony są bardzo gadatliwi, a właściwie trzeba powiedzieć tak, nie potrafią konkretyzować i mówią na okrągło o tym samym wielokrotnie. Z czego to wynika? Tak a propos. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie strukturyzujemy swoich wypowiedzi, bo nas tego w szkole nie uczono. Druga sprawa, nas nie uczono słuchać i nie uczono mówić. W związku z tym model, który żeśmy obrali, to jest model nauczyciela, który mówi w jedną stronę, uczeń niewiele mówi, odpowiada na pytania, ale nie daje się mu inicjatywy. Kolejna sprawa, wychowanie wojskowo-religijne polega na tym, że w wojsku się dużo nie mówi, tylko się słucha dowódcy. No a ksiądz z ambony tylko mówi w jedną stronę. Słuchanie nie jest domeną religii. W związku z tym jesteśmy wychowani w systemie, w którym nie zdajemy sobie z tego sprawy, co to znaczy, jest takie fajne słowo po angielsku, concise, zwarte. I mówimy, opowiadamy, chcemy przekazać to, chcemy powiedzieć. Ale z drugiej strony nie lubimy wodolejstwa. Czyli nie chodzi o to, że gadamy, ale nie potrafimy pewnej rzeczy zamknąć w pewną bardzo sprawną sekwencję. I to jest jakby jedna charakterystyka. Druga charakterystyka Polaków to jest taka, że ufamy ostrożnie. Polacy nie są ufni z natury. Nie zakładają, że po drugiej stronie jest pozytyw. To nie znaczy, że mówią, że na pewno jest negatyw, ale generalnie brak zaufania jest fundamentem naszego wychowania. No z czego to wynika? No, to wynika z tego, że tak jak wspomniałem, te wszystkie instytucje, które wymieniłem, rządowe, państwowe, religijne, szkolne, wojskowe, one nie budowały w nas zaufania. Szczególnie dzisiaj to rozumiemy, kiedy poziom intelektualny narodu wzrósł i plebs tak zwany już nie daje się przykryć nimbem hierarchii i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ufamy ostrożnie, zwłaszcza jeszcze, że w momencie, kiedy byliśmy pod zaborami, czy w socrealizmie, no to zaufanie nie było rozbudowywane. Dlatego Polacy nie budują zaufania od pierwszych minut. Jeżeli powiem tylko tyle, że fundamentem dobrej współpracy jest zaufanie, no to wzbudzam tym zdaniem u wielu jeszcze Polaków takie przymrużenie oczu i powiedzenie, czy ty nie jesteś za bardzo naiwny, prawda? Dla wielu kultur bardziej otwartych może to wyglądać, że jesteśmy bardzo zdystansowani. Ale po prostu to jest nasza ostrożność i ona jest zbyt duża według mnie, ale ona także jest zbyt duża wobec tych, którzy są przyzwyczajeni do pewnej otwartości, do budowania, dążenia do budowania relacji opartych na zaufaniu, a nie tylko na tym, że się ładnie uśmiechamy i tak dalej. Polacy są także postrzegani jako twardzi negocjatorzy, ale nie tacy sztywni, powiedzmy nie tacy jak Duńczycy, Niemcy, nie tacy bezczelni jak Francuzi, chamscy bardzo często, nie tacy twardogłowi jak Finowie czy Norwegowie, ale jednak negocjują dosyć twardo, ale też przypisywany nam jest element pragmatyczności. W związku z tym nie jesteśmy w tym wszystkim zbyt twardzi. Jesteśmy bardzo pragmatyczni. No i teraz przyjrzyjmy się, jakie są to minusy, które widzą w nas inne nacje. Ja do nich też się będę odnosił w ten sposób, że będę mówił, co ja uważam za nasze minusy, a co za nasze plusy. Zacznijmy może od plusów. Będzie przyjemniej, a później gdzieś tam minusy przelecimy sobie też. Przede wszystkim Polacy są znani za granicą z tego, że potrafią się dostosować, że mają łby nie od parady, że Polak znajduje rozwiązania. Oczywiście czasami to przechodzi w takie kombinowanie, to jest naszą narodową cechą też, no ale będąc pod zaborami, pod butem innych, przez wieki, przez lata i cały czas walcząc o swoją tożsamość, nauczyliśmy się lawirować wśród tych różnych kultur, sytuacji, trudności i tak dalej. Jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Dzisiaj to kombinowanie przemienione jest bardziej na szukanie rozwiązań, na budowanie innego sposobu działania i tu jesteśmy postrzegani po prostu jako ci, którzy potrafią się zaadaptować. Polak na pytanie, dasz radę? No nie odpowiada, nie wiem, a muszę sprawdzić, albo czy potrafisz to zrobić? Polak się powie, a co, ja nie potrafię? Inne nacje mogą zapytać, ale po co potrafić to? Po co mam to zrobić tą drogą, kiedy mogę wziąć narzędzie i zrobić to inaczej? Ale to jednak jest połączone z kreatywnością, szukaniem rozwiązań i to jest na pewno nasza siła. No takie charakterystyczne kwestie, że tam, gdzie inne nacje szukają, żeby coś wymienić, Polak próbuje to naprawić. Oczywiście są tego też negatywne strony, bo idzie na skróty, bo nie zmieni bezpiecznika, tylko na krótko zepnie kable przenośne, używam w tym momencie. Polacy są także znani z tego, że mają dużą odporność psychiczną. Ba! Ale nowość, co? My i odporność psychiczna. Tak, jesteśmy odporni psychicznie. Jesteśmy w stanie wytrzymać różnego rodzaju presje. To ma swoją cenę. Jesteśmy drażliwi. No niestety tak, że jesteśmy emocjonalni w tym wszystkim, przeżywamy pewne rzeczy, ale o tym za chwileczkę. Ale fakt jest taki, że jesteśmy odporni psychicznie. Merytoryczność i twarde dane to nasza siła. Elastyczność i zaradność to nasza siła. No i jest jeszcze jedna rzecz. Naszym dużym plusem jest swego rodzaju gościnność. Gościnność, która no, nam się kojarzy gdzieś tam z tą gościnnością staropolską, ale jesteśmy ludźmi, którzy, jeżeli się przełamią lody, chcemy przejść od tego pan-pani do tego, że jesteśmy razem, że pracujemy razem. No wiadomo, potrafimy pójść później na imprezę, chcemy się rozluźnić, nie chronimy tego naszego świata rękami i nogami. Na przykład Duńczycy, no Niemcy są zupełnie inni, tak? Bo tam wpuszczenie za swoje ogrodzenie dużo, dużo zabiera czasu. W przypadku Niemców może i dobrze, jeśli chodzi o nas. A jakie są minusy? No właśnie, pierwszy minus. Ja dodam później jeszcze parę innych spraw. Pierwszy minus to nasza defensywność. To nieumiejętność przyjmowania krytyki. To nadwrażliwość reagowania na zdania, które w sposób relatywnie obiektywny albo w oparciu o taką nieagresywną subiektywność, mimo wszystko reagujemy bardzo obronnie. Jesteśmy drażliwi. Zaczynamy się bardzo szybko bronić, co jest ogromnym negatywem, bo w negocjacjach masz takie cztery fundamentalne założenia. W zawodowych negocjacjach nie broń się, nie atakuj, nie argumentuj i nie negocjuj ceny. To są takie cztery fundamentalne można powiedzieć, przedszkolne założenia, to znaczy takie, które już dzieci w przedszkolu powinny się uczyć, ale my niestety tutaj sobie często nie dajemy rady. Nie potrafimy przyjąć krytyki, konstruktywnej krytyki, no bo jak jesteśmy atakowani, to nikt nie lubi być atakowany. Jednocześnie nie rozumiemy, co to jest komunikacja nieantagonizująca. Wypowiadamy zdania w negocjacjach, na przykład takie zdanie możemy powiedzieć, ale czy pan może powiedzieć konkretnie? Co jest agresją, bo to jest zarzucenie kogoś braku konkretności. Przecież można powiedzieć, czy może pan doszczegółowić, czy mogę dopytać, czy mogę poznać więcej detali. W związku z tym ten element, on tutaj często przeszkadza. On przeszkadza dwojako. Albo stajemy się bardziej agresywni, albo stajemy się tacy defensywni, zaczynamy się tłumaczyć, to na nas patrzy, ale po co się tłumaczysz? No tak po prostu jest, zastanów się, co z tym zrobić, prawda? Drugi element negatywny to jest taki, że my zbyt szybko przechodzimy do negatywów. My kochamy się wciąż taplać w negatywa. No i lubimy narzekać mimo wszystko. Lubimy poopowiadać o pewnych rzeczach w takim pojartywnym tonie albo przedstawić pewne rzeczy tak, jakbyśmy chcieli przekazać, że no, na tym świecie tak do końca zadowolony to nie można być, no bo realia są takie, że raczej, nie? No i tu nie chodzi o to, żeby nie być realistą, żeby o takich rzeczach nie powiedzieć, ale ta tendencja do narzekactwa w nas jest. Ona nie jest taka histeryczna, tak? I to się zmieni. No i tutaj zrobię przerwę i powiem o pewnej kwestii, o której być może powinienem powiedzieć na samym wstępie. Mianowicie, tak naprawdę, kiedy patrzymy na Polaków, kiedy ja patrzę na Polaków, ja widzę dwa światy. Jeden świat to świat ten nasz standardowy, który w pewien sposób tutaj opisuje, jednak ciągle tam większość jest taka, ale jest drugi świat. To świat nowoczesny. Przede wszystkim, co jest domeną Polaków w Europie, absolutną domeną, edukujących się. Proszę sobie wyobrazić, że przez moje ręce w negocjacjach przeszło kilkadziesiąt tysięcy osób, jeśli chodzi o proces edukacyjny. Dzisiaj jest 22 maja 2026, kiedy nagrywam. Ja mam 1-2 czerwca dwudniowe zajęcia z negocjacji, taki standardowy program negocjacje zawodowe. Ja mam wszystkie miejsca zajęte. W lipcu mam następny program i tam już mam połowę programu zajętego. Polacy się edukują. Dlatego dzisiaj już mogę powiedzieć tak, że jest już duża grupa, uwaga, grupa, która należy znowu do tego procentu Polaków, który decyduje o tym, że Polska jest jedynym krajem, który ma średnią konkurencyjność w Europie. Wszystkie inne kraje w Europie reprezentują niską konkurencyjność. Oczywiście są kraje o wysokiej konkurencyjności, takie jak Singapur, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Malezja i tak dalej. Ale my już w tym gronie jeszcze wciąż wąskim, ale o wiele szerszym niż się dzieje na przykład w Europie Zachodniej, dysponujemy wiedzą i umiejętnością, która już eliminuje wiele tych elementów, o których mówię, a wzmacnia te rzeczy, albo dodaje, które powodują, że zaczynamy być inni. To znaczy może nie inni, że w drugą stronę, ale jednak podbijamy te nasze kompetencje, świadomość, umiejętności i już nie jesteśmy tacy, jak ja teraz mówię. Ale większość jednak jest. Ale ta mniejszość decyduje o tym, co się dzieje z gospodarką, co się dzieje z krajem, z naszym postrzeganiem. Jest takie prawo Pareto, które mówi 80-20, ale jest potrójne prawo Pareto, które mówi 1-50. I teraz jeżeli 1-4% osób dysponuje topową wiedzą, oni decydują o właściwie ponad 50%, decydują o 2/3 gospodarki. Dlatego warto to wziąć pod uwagę, żeby być w tych 4%. Polska za 3-4 lata będzie w świecie wysokiej konkurencyjności, jakiego jedyny kraj dołączy do świata wysokiej konkurencyjności za kilka lat i tam już będziemy na poziomie jakichś 8-10% Polaków będzie dysponował tą wiedzą, więc nie będzie do końca pasowało do tego opisu, jedynie ta tendencja pozostanie, ale ona już będzie bardzo osłabiona. Wracamy teraz do opisu nas, po to, żebyśmy mogli się sobie przyjrzeć, wyciągnąć wnioski i tak dalej. Kolejna rzecz to ostrożność, która wygląda jak brak otwartości. Mówiłem o tym. Jest to postrzegane mimo wszystko negatywnie, dlatego że brak zaufania, podchodzenie jak do jeża, taki chłód i ta nieufność, no w świecie wysokiej konkurencyjności nie jest postrzegana pozytywnie. Oczywiście tu nie chodzi o naiwność. Ufaj każdemu, rozdawaj. Nie popadajmy tutaj w skrajności. Tak a propos, to jest kolejny nasz minus. My kochamy patrzeć zero-jedynkowo. Jak na przykład do kogoś mówimy, warto ufać, no to od razu mówimy, no to weź, porozdawaj wszystkim wszystko, ufaj wszystkim. Ja nie powiedziałem, że wszystkim. Warto ufać i na to stawiać. Natomiast trzeba być w pewien sposób wybiórczym, nie można być naiwnym. Natomiast jak tego nie robisz, tylko zakładasz, że wszyscy dookoła nie są godni zaufania, no to strasznie dużo tracisz, a przede wszystkim w negocjacjach jesteś rozpoznawalny jako ten sztywny, ten no nieświadom tego, jak mechanizmy biznesowe, psychologiczne, socjospołeczne działają. My jesteśmy często postrzegani jako tacy negocjujący na bazie krakowskiego targu. Ci, którzy nie mają umiejętności, chociaż coraz większy poziom Polaków, no ci, którzy przychodzą przez moje ręce, kompletnie zmieniają to podejście, to kultury, które nas obserwują, wiedzą o tym, że Polacy startują dosyć wysoko, nie przesadnie wysoko, w związku z tym nie są traktowane propozycje dawane przez Polaków jako poważne. Czyli jeżeli ktoś jest edukowany, jacy są Polacy, to pamiętaj, nie bierz pierwszej informacji jako tej, która jest finalna, ale, albo nawet zbliżona do tego, co Polacy robią. Bo oni zarzucają kotwicę. No nie po wariacku, ale jednak zarzucają kotwicę. Także Polacy negocjują pozycyjnie. Co oczywiście no, nie jest dobrym sposobem negocjowania. Bo versus transformacyjne negocjacje to jest inny świat. To jest świat, w którym obserwujemy opcje, zmieniamy paradygmaty, słuchamy dużo, uczymy się, budujemy możliwości, szukamy wspólnych rozwiązań i tak dalej. Kolejna sprawa. Polacy mają problem w oddzielaniu problemu od osoby. W związku z tym często łączą kwestie emocjonalne. I tutaj kwestia taka zasadnicza jest, mianowicie, co to naprawdę znaczy. No to znaczy, my wrzucamy do jednego worka samoloty i jabłka. Nie potrafimy ich rozdzielać. Jeżeli ktoś coś powie i ktoś coś powie, nie potrafimy powiedzieć dobrze, to przyjrzyjmy się dwóm rzeczom osobno. Jeżeli to są rzeczy negatywne, łączymy je i zaczynamy odpowiadać na wszystko naraz. Natomiast w momencie, kiedy chcemy rozmawiać o trudnych rzeczach, traktujemy wiele rzeczy bardzo emocjonalnie, bo jeżeli ktoś nam mówi o jakimś problemie i atakuje pewne ujęcie merytoryczne tematu i mówi ktoś do nas, uważamy, że to nie jest dobre, słuszne, może być lepsza droga i tak dalej, my zamiast przyglądać się temu, co ta osoba mówi o tej rzeczy, to od razu traktujemy, że ktoś nas to atakuje. Oczywiście mówiąc od razu, to znaczy taką mamy tendencję narodową, ponieważ nie uczyliśmy się, mimo że jesteśmy pragmatyczni w swoim końcowym wymiarze i szukaniu rozwiązań, to te emocje u nas grają. Także o nas mówi się, że jesteśmy emocjonalni, nie potrafimy konstruktywnie rozdzielać kwestii właśnie człowieka od problemu. Sami jesteśmy za twardzi w stosunku do ludzi czasami, a z drugiej strony mamy trochę mało cierpliwości, jak nałożymy to duże gadanie i tak dalej. Ale, no i teraz tutaj powiem pewne kwestie. Jak jesteśmy postrzegani w ogóle jako naród do robienia biznesu, do współpracy? Należymy do tych na rynku światowym, o których absolutnie opinia jest jednoznaczna co do uczciwości. Polakom można ufać, oni jak coś obiecują, to robią. Jak człowiek jest w lesie, widzi drzewa, a nie widzi lasu. Zastanów się nad tym, co powiedziałem. Jeżeli ty nie masz porównania, nie pracujesz za granicą, wychowujesz się w naszym lesie i widzisz dookoła drzewa, tymi drzewami są media, które pogłębiają w nas negatywizmy dotyczące naszego narodu. Oczywiście nie samo, bo są też i pozytywne rzeczy. I nagle się budzimy z ręką w nocniku pod tytułem jesteśmy G20. I to się wydaje, nie może, jak to jest możliwe? Przecież jest tak źle, to nie może tak być. No może, bo nie jest tak źle, dlatego jak media komunikują. Dlatego zawsze proponuję, jak chcesz się dobrze czuć w Polsce, to wyłącz telewizor z politykami, z tymi tematami, bo politycy mają relatywnie mały wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju ekonomicznie. Rób swoje, no bo jak włączasz telewizję, to oglądaj przyrodnicze programy, National Geographic, programy o Polsce, podróżnicze, Animal Planet i tak dalej, będzie zdrowszy, będzie szedł do przodu. I rób swoje, Polaku, i zobaczysz, gdzie zajdziesz. No i teraz taki negatyw, jeszcze jeden. Aha, no i reasumując, po prostu jesteśmy traktowani jako dobrzy partnerzy. Z Polakami, jak się umówisz, to on to realizuje. Mimo, że dużo gada, jest niecierpliwy i tak dalej. Polak nie jest obserwowany jako ten, który działa na bazie korupcji. Polak potrafi znaleźć rozwiązanie, potrafi zakombinować, ale nie jesteśmy postrzegani jako kraj, który opiera się o korupcję. Był taki okres w naszym kraju, kiedy to się działo, ale to już te czasy są za nami. Zbyt silną mamy gospodarkę, nie ma takiej, takie potrzeby. No, korupcja w każdym kraju zawsze jest, tylko pytanie na jakim poziomie i w jakiej intensywności. Intensywność akurat w Polsce nie jest ogromna, natomiast tak jak na przykład jest na Ukrainie, prawda, czy w Bułgarii, czy w wielu jeszcze innych kulturach. Natomiast oczywiście największa korupcja zawsze jest tam na samej wyżynie, ale większość z nas tego nie dotyka, więc nie musimy się domartwić. No i minus ostatni, jaki wymienię, to jest nasz small talk, czyli ten obszar taki rozmawiania o czymś innym, nawiązywania kontaktu, to niestety sprowadza się często do narzekania. Jest jeszcze jeden mankament, który my Polacy mamy nie w takim stopniu, można powiedzieć, drastycznym, ale jednak ciągle. Ciągle nie wiemy, co to znaczy przygotować się do negocjacji. I dlatego, kiedy prowadzę różnego rodzaju zajęcia, ten element tutaj bardzo fajnie się wzmacnia. Bo przygotowanie często sprowadzamy do rzeczy technicznych, do takich ogarnięcia tego, co mamy. Nie przewidujemy, nie myślimy systemowo, nie rozpisujemy wariantów, jakie mogą się przydarzyć, w związku z tym nie przygotowujemy reakcji na te warianty. Bardzo często idziemy na żywioł. Dobrze w tym jesteśmy, ale ten świat jest zbyt skomplikowany i w krajach wysokiej konkurencyjności, w gospodarkach wysokiej konkurencyjności nie jesteś przygotowany na warianty, rzeźbisz, reagujesz tak na szybko, przegrywasz na dłuższą metę. A jak obcokrajowców uczy się rozmawiać z Polakami? Jakie tutaj się pojawiają elementy, o których się mówi, jak jedziesz do Polski, to uważaj. Mówi się, bądź przygotowany merytorycznie, bo Polacy są łebscy, są błyskotliwi, są inteligentni, więc oni wyłapują sprawy. Mimo, że przygotowanie Polaka nie jest na topie, ale jednak te merytoryczne takie kwestie techniczne, one często są mniej istotne niż te inne, ale Polak potrafi dodawać, odejmować, myśleć, jest i zdroworozsądkowy, i właśnie merytoryczny. Nie obiecuj Polakowi bez pokrycia, bo Polak cię wypunktuje. On sobie zanotuje, on będzie pamiętał. Mów do Polaka konkretnie. Polak mówi konkretnie, czasami nie potrafi mówić słowa, tylko że wielokrotnie powtarza to samo, szczególnie kiedy mówi o kwestiach takich okalających dany temat. Natomiast potrafi ten konkret jakby ująć. Pokaż swoje kompetencje, Polakowi to imponuje. Nie naciskaj agresywnie. Polacy nie lubią mieć sprzedawane. Okay? Oczywiście sami to robią bardzo silnie, dlatego że no niestety, to znowu taka domena, w której Quest pracuje z setkami tysięcy ludzi w Polsce, to dotyczy też negocjacji sprzedaży, my jednak chcemy sprzedawać. Nie rozumiemy, że nie powinno się sprzedawać, tylko powodować, żeby klient chciał kupić. Ale sami też tego nie lubimy. A sami się tak zachowujemy. Ale tak po prostu jest. Polacy, zresztą każdy naród to lubi, ale z Polakami skupia się na budowaniu wiarygodności. Bardzo szybko wtedy ich kupisz, jeżeli na tym się skupiasz. Polak się wtedy otwiera i nawet potrafi być naiwny wtedy. W związku z tym kup sobie tę osobę w oparciu o pewien konkret, kompetencje i tak dalej, a później, jak on się otworzy, poszło. I tu Polacy często mają mankament, bo zbyt ufają, otwierają się, skracają ten dystans niesamowicie, no i przez to czasami niestety wpadają w pewne pułapki. Zapraszam Cię na warsztaty zawodowe negocjacje. 2 dni bardzo konkretnego treningu negocjacyjnego w oparciu o zdobywaną wiedzę. Konkretną, praktyczną, przydatną w życiu codziennym i oczywiście w życiu zawodowym, w biznesie. Pamiętaj, że Polak jest niecierpliwy, chociaż jest wytrzymały. Czyli wytrzymały pod presją, ale jest niecierpliwy. Ale jeżeli jesteś merytoryczny, zagraniczniaku, masz Polaka przed sobą, buduj tę relację w kierunku zaufania, bądź cierpliwy w tej kwestii, bo jak już przełamiesz tę barierę, Polacy bardzo fajnie wtedy to odbierają. Instrukcja obsługi. Pamiętaj też, że musisz być cierpliwy co do przełamywania lodów typu pan, pani, prezes, dyrektor i tak dalej. My Polacy ciągle jednak lubimy być docenieni tytułem. To nie jest to, co jest w Azji dalekiej, na Dalekim Wschodzie, gdzie Chińczyk uwielbia być tytułowany, tak? I tam w ogóle nie można zrezygnować z tego, tam nie ma żadnego skrótu. To jest ogromne faux pas, nawet jak masz bardzo dobre relacje. W związku z tym ten czas mija troszeczkę, zanim ktoś mówi cześć, jestem Paweł i tak dalej, ale uwaga, to się już zmienia. Czy młodsze pokolenie, to się już zmienia. No i pamiętaj na zakończenie, idź w kierunku budowania zaufania. I to zaufanie z Polakami buduje się w oparciu o merytoryczną stronę. O taką uczciwość, o przejrzystość i tak dalej. Czym różnimy się jeszcze od innych kultur? No właśnie od większości kultur na świecie różnimy się tym, że jesteśmy jednak bardziej transakcyjni niż relacyjni. Wciąż mamy tendencję do patrzenia na kontrakt, a nie na kontrakt przez pryzmat człowieka, z kim będziemy robić biznes. Dlatego my bardzo szybko przechodzimy do kwestii technicznych, merytorycznych, gdzie cały świat spędza najpierw 2 dni na tym, żeby się poznać i nie rozmawiają o biznesie, dopiero w 3 dniu rozmawiają o biznesie. My relatywnie szybko przechodzimy do rozmowy merytorycznej. Nie cierpliwimy się, jak coś za długo trwa. A nagrywałem taki program ostatnio, tutaj na tym kanale jest, w takiej Turcji, najpierw jak jedziesz tam na 3 dni, to przez 2 dni wożą cię po Turcji, po restauracjach, po pięknych miejscach, poznają ciebie. Muszą najpierw zbudować tutaj to, poczuć chemię i wtedy się dopiero otwierają. My tego nie mamy. No, ale jak pojedziesz do Zamościa, to jednak inaczej z tobą rozmawiają, niż będziesz rozmawiać w Warszawie, Poznaniu, albo we Wrocławiu, albo w Krakowie, prawda? Tam ludzie mają więcej czasu, więcej cierpliwości, więcej zaufania, więcej serdeczności, mniej transakcyjności, a więcej relacyjności. Reasumując, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Czy mamy się czego wstydzić? Na pewno nie. Jesteśmy tym narodem, tą kulturą, która na świecie jest bardzo pozytywnie oceniana, szczególnie dzisiaj, gdzie nasz kraj należy do w większości rankingów pierwszej piątki krajów, w których się dobrze żyje, dobrze się robi biznes, kraj bezpieczny, takie detale jak służba zdrowia, która w Polsce jest jedna z najlepszych na świecie. Nie powiedziałem, że jest idealna, tylko jest jedna z najlepszych. Porównując do większości krajów, obcokrajowcy są zaskoczeni. Mamy nowoczesną infrastrukturę i mamy tę serdeczność. Mamy wiele walorów. Ale jest jeden element, którego nie uczą kraje inne. Nie uczą takiej rzeczy. Pamiętaj, że Polacy się bardzo teraz zmieniają. Polacy się edukują, rozwijają i to jest najdynamiczniej rozwijająca się kultura, jeżeli chodzi o podnoszenie swoich kompetencji różnorodnych w Europie. Nie ma takiego drugiego kraju. I nie uczą tego, że możesz być zaskoczony, zaskoczona, kiedy spotkasz się z Polakami, którzy naprawdę potrafią negocjować, potrafią się tobą zaopiekować, potrafią budować zaufanie, wiarygodność, są przygotowani. Dlaczego? Bo się edukują. Więc jak jesteś zainteresowany, zainteresowana, zapraszam. Ale dzisiaj skup się na tym, co nagrałem i wyciągnij sobie swoje wnioski. Jeżeli to było dla ciebie interesujące, zapraszam do obejrzenia innych filmów, ale zapraszam też do skorzystania z linku, który widzisz tutaj na ekranie oraz w opisie filmu. Tam dostaniesz różnego rodzaju materiały, które są bezpłatne. Poszerzysz sobie wiedzę na temat negocjacji i nie tylko. Poza około, nie wiem, pewnie ze 150 filmów na tym kanale dotyczących negocjacji, właśnie w tym materiale, o którym mówię, który znajdziesz pod tym linkiem, znajdziesz wiele wartościowych artykułów z bardzo konkretną wiedzą merytoryczną dotyczącą negocjacji. Wiedzą, którą wchłaniasz, a kiedy połączysz to z obejrzeniem filmów dotyczących bardzo konkretnych obszarów, bo filmy są dedykowane danemu tematowi, to powstaje z tego piorunująca mieszanka. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Filmy pojawiają się dosyć często. Rozwijaj się i podziel się tą wiedzą z innymi, bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci.